Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zawierzył przyszłość Kościoła w Polsce świętemu Janowi Pawłowi II. Siłą papieża jest autentyzm jego gestów, mówi watykański rzecznik. Chrześcijanie w Indiach są wciąż prześladowani. 30 kwietnia zapraszam na wieczorne aktualności. Dar rozumu jako skutek działania Ducha Świętego był przedmiotem papieskiej katechezy na audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że nie chodzi tu o ludzką inteligencję, zdolności intelektualne, ale o łaskę Bożego Ducha. Nawiązał też do niedzielnej kanonizacji. W stawiennictwu świętego Jana Pawła II polecił przyszłość Kościoła w Polsce.
Pozdrawiam serdecznie rodaków świętego Jana Pawła II, bracia i siostry. Świadectwo jego wiary, nadziei, miłości i zawierzenia Bożemu miłosierdziu pozostaje w nas w tych dniach niezwykle żywe. Niech jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z was, troski i radości waszych bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej waszej ojczyzny. Serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Boże miłosierdzie stoi w centrum nauczania papieża Franciszka. Jego styl komunikowania jest prosty i bezpośredni, podkreśla watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi zauważa, że Ojciec Święty stara się w swym nauczaniu ukazać w Ewangelii i Kościele przede wszystkim to, co pozytywne i to, co może przyciągnąć. Jednak najbardziej przemawiają do ludzi jego gesty, mówi ksiądz Lombardi.
Jest ogromnie spontaniczny. Nie istnieją dla niego bariery, które mogłyby go odizolować od spotykanych ludzi. Tak jest w te dni, gdy po audiencji jeździ po placu świętego Piotra, wysiada z samochodu, błogosławi dzieci, a nawet zaprasza do swego jeepa gości. Tak samo jest w codziennym życiu. Jeśli chce komuś coś powiedzieć, po prostu bierze telefon i dzwoni. To jest dla niego bardzo charakterystyczne. Trzeba jednak uważać na to, co się mówi o papieskich gestach. Wiadomo na przykład, że do kogoś zadzwonił, ale nie mamy pewności, że to, co się nam przekazuje na temat tego, co powiedział, jest pełne i wyczerpujące. Trzeba tu więc ostrożności w ocenie, by z pewnych gestów prywatnych nie wyciągać wniosków dotyczących chociażby nauczania całego Kościoła.
I tak już krucha demokracja w naszym kraju z każdym dniem staje się coraz bardziej ulotna, alarmują biskupi Nigru. Wzywają zarazem polityków do rzeczywistej troski o dobro mieszkańców tego ubogiego kraju, którzy na co dzień borykają się z głodem, brakiem pracy i wystarczającej opieki medycznej.
Kościół, zaangażowany w proces pojednania narodowego, przypomina, że po ostatnich wyborach, które dawały nadzieję na godniejsze życie, wciąż zbyt wielu polityków wykorzystuje swe stanowisko do załatwiania prywatnych porachunków, a nie do tego, by troszczyć się o dobro wspólne. Sytuacja Nigryjczyków nie poprawia się. Żywność, edukacja, opieka zdrowotna, a nawet dach nad głową są dla zbyt wielu nieosiągalnym marzeniem. Sytuację w kraju utrudnia też napływ uchodźców z sąsiedniej Nigerii. Uciekają oni przed siejącymi śmierć i zniszczenie islamskimi rebeliantami z ugrupowania Boko Haram.
Wyznawcy Chrystusa, którym udało się cało wyjść z pogromu chrześcijan, jaki miał miejsce w indyjskim stanie Orissa w 2008 roku, wciąż są prześladowani. Rzekomo nieznani sprawcy niszczą ich domy, wymuszają haracz czy zastraszają bliskich, a wszystko to za cichym przyzwoleniem policji. Przykładem tego jest prześladowanie rodziny katolika Parfula Digala, który już trzykrotnie odbudowywał swój dom i za każdym razem został on zniszczony. Tym razem świadkowie zdarzenia zgłosili sprawę na policję, jednak ta wypuściła sprawców na wolność. Przedstawiciele kościoła podkreślają, że w Indiach nasilają się działania nacjonalistów, którzy chcą zmusić chrześcijan do opuszczenia kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. takie będą Rzeczypospolite, jakie ich narodu chowanie, mówił niegdyś kanclerz Jan Zamoyski. Prawie wszyscy jesteśmy w stanie dostrzec kryzys relacji w rodzinie, zwiększającą się liczbę rozwodów oraz trudności w wychowaniu młodego pokolenia. Nastawienie społeczeństwa na konsumpcję, zysk i pogoń za pieniędzmi powoduje powolną eliminację rodziny z działań społecznych. Coraz więcej mówi się o równości praw obywatelskich, gdy tymczasem dominuje pragmatyczne podejście do samego człowieka. Niezwykle ważkim problemem jest tutaj transplantacja organów ludzkich, a także handlu nimi. Zatem warto w naszych czasach postawić na ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. O kryzysie małżeństwa, komercjalizacji medycyny, a także o sporach etycznych mówi arcybiskup Henryk Hozer w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski. Witam księdza arcybiskupa bardzo serdecznie.
Witamy wszystkich słuchaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Księże arcybiskupie, tyle mówi się o rodzinie, to znaczy, że przeżywa ona pewne trudności, że być może w stosunku do rodziny pojawiają się zagrożenia. Jak Kościół w Polsce bije tutaj na alarm? Co możemy proponować, co robimy, by tej trudności w jakiś sposób sprostać?
Temat rodziny wraca w przepowiadaniu Kościoła, więc przede wszystkim w homiletyce, również odbywanych we wszystkich parafiach, rekolekcjach adwentowych czy Wielkiego Tygodnia. Niemniej to, co robimy, jest na pewno niewystarczające, mimo że mnożą się publikacje dotyczące rodziny, czasopisma, które są rodzinie poświęcone, audycje, które o niej mówią, ale to są wszystko podejścia do jakichś globalnych rozwiązań, które są konieczne. Musimy sobie zdawać sprawę, że kryzys rodziny jest znowu uwarunkowany bardzo wieloma czynnikami. To nie jest jedna przyczyna kryzysu. Niewątpliwie jednym z powodów kryzysu jest technizacja życia, która to życie zmienia w sposób taki, że relacje nasze są coraz bardziej rzeczowe, a coraz mniej osobowe. Druga rzecz to jest nastawienie społeczeństwa, całej jego organizacji na bardzo wydajną produkcję i usługi. Jest to mimo wszystko jakiś paradygmat, można powiedzieć, kapitalizmu bardzo aktywnego, który jest nastawiony na zysk. To się dokonuje przez złożenie na ołtarzu rodziny, to znaczy rodzina jest wyeliminowana z globalnej organizacji społecznej, co widać jeszcze w porównaniu z krajami na przykład afrykańskimi, gdzie rodzina jest w centrum działań społecznych i rodzina jest tym, co nadaje sens życia jednostce. W Europie sensem już jest sukces zawodowy, standard ekonomiczny życia codziennego i tak dalej. A więc bez takich przewartościowań, bez nastawienia się na działania prorodzinne jako najlepszej inwestycji społecznej, która gwarantuje przyszłość, oczywiście te kraje po prostu przestaną być nakierowane na przyszłość i będą krajami w zaniku.
Myślę, że dotykamy też problemu trudności wychowania młodego człowieka. To także jest przejaw trudności kryzysu rodziny, prawda?
Tak, jesteśmy w takim jakimś sprzężeniu zwrotnym, błędnym kole wychowawczym. Mianowicie rodzina coraz mniej wychowuje. Dlaczego? Dlatego, że rodzice nie wiedzą, jak wychowywać. Nie są do tego przygotowani, nie podzielają wyraźnie jakichś wartości, które należy dziecku wpajać i zbyt dużo liczą na wychowawczą rolę szkoły czy też nawet kościoła. Tutaj przede wszystkim trzeba pomóc rodzicom, by im przywrócić ich absolutnie pierwszą, niezastąpioną rolę wychowawczą. Nie wiedzą, do czego wychowywać, nie wiedzą również o tym, że wychowanie to nie jest przekaz słowny, ale przede wszystkim świadectwo życia i często dziecko tego świadectwa nie widzi. Ludzie tęsknią za trwałą i udaną rodziną, ale nie mają pozytywnych przykładów. Dziecko, które przeżyło rozwód swoich rodziców, przestaje wierzyć, że trwała, wierna miłość do końca, do śmierci jest możliwa. I to jest być może ważniejszy czynnik niż wszystkie werbalne nauczania, przekazywania słowne, doktrynalne czy jakiekolwiek inne pedagogiczne, dydaktyczne, kiedy dziecko nie ma świadków dojrzałej, pełnej, wiernej i trwałej miłości rodziców czy swoich krewnych, czy swoich sąsiadów.
Powiedział ksiądz arcybiskup bardzo ważne, ale i trudne zdanie. Myślę, że niebezpieczeństwo wiąże się także z tym, że ta instytucja, zwłaszcza szkoła, w pewnym sensie może stać się miejscem promocji homoseksualizmu czy ideologii gender. To dzisiaj bardzo niepokoi chrześcijan, niepokoi Kościół. Czy to jest rzeczywiście tak duże niebezpieczeństwo, jak często o tym mówimy?
To jest niebezpieczeństwo narastające. Muszę powiedzieć, że ideałem jest jedność wychowawcza przede wszystkim rodziny, szkoły i kościoła. Taki ideał panował w II Rzeczpospolitej, kiedy te trzy instytucje wychowawcze działały w dużo posuniętej synergii. Dzisiaj rzeczywiście programy szkolne zaczynają być zainfekowane nową ideologią, bo się nie waham powiedzieć, znając trochę ten temat, że to jest ideologia, która zaczyna rzeczywiście wchodzić w programy szkolne i która kwestionuje taki fundamentalny fakt, jakim jest istnienie człowieka w postaci mężczyzny lub kobiety, co jest faktem otrzymanym, a nie wyprodukowanym. I dlatego przerzucanie rozróżnienia płciowego na kulturę i na to, co my jesteśmy sami stworzyć w abstrakcji do tego, co nam daje natura, a więc również dziedzictwo biologiczne, które otrzymujemy od rodziców, prowadzimy do zupełnego chaosu, w którym człowiek się już nie będzie w stanie odnaleźć. To jest mimo wszystko pochodna dzisiejszej idei wolności, która jest możliwością ciągłego wyboru we wszystkich dziedzinach, również wyboru płci. A tymczasem trzeba mieć na tyle pokory, by przyznać, iż są pewne rzeczy, które otrzymujemy, i to nie jest ciężar, ale to jest dar, który mamy rozwijać, a zatem otrzymanie płci męskiej lub żeńskiej jest darem, jest zadaniem, które powinniśmy podjąć z całą odpowiedzialnością i dojrzałością. Problem polega na tym, że gender było najpierw swego rodzaju teorią filozoficzną, to była połowa XX wieku, później stała się ideologią na usługach trzeciej fali feminizmu, tego agresywnego, które uważało, że właśnie biologiczne związanie kobiety przez ciążę i macierzyństwo stawiają w złej sytuacji wobec mężczyzny i trzeba ją od tego właśnie uwolnić. I od lat 90., 94-95 ta ideologia stała się performacyjna, to znaczy aplikowana i weszła do programów politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych z instytucjami kontrolującymi aplikację tego typu ideologii. I wreszcie dzisiaj mamy drugą falę aplikacji ideologii gender. To jest Unia Europejska, która wprowadza swoją legislację, idąc za Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Unia wprowadza ideologię, mówi ksiądz arcybiskup, ale czy to znaczy, że ulegamy w jakimś sensie pewnego rodzaju patologii etycznej?
To jest patologia etyczna, sensu stricto. W tej chwili w Polsce się ratyfikuje konwencję na temat przemocy. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z płcią jako taką, bo równie dobrze przemoc może być stosowana w jedną i w drugą stronę w małżeństwie, a trzeba przyznać, że równość praw obywatelskich, godności i tak dalej jest zagwarantowana w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1946 roku, również ze względu na płeć. I jest zagwarantowana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. A więc jeżeli do tego się wraca, to znaczy, że chce się zmienić ten podstawowy zapis w innej konfiguracji, w innym kształcie.
Czym to może grozić, jeśli się nie obronimy? Bo wiemy dobrze, że oprócz tych wspomnianych tutaj rzeczy, ten kryzys czy patologia etyczna, o której wspomnieliśmy, ona ma też swoje inne wymiary, bo ona ma też swoje wymiary także w świecie bioetycznym.
I znowu ta patologia polega na tym, że chce się przeforsować taki program antropologiczny czy humanitarny, gdzie człowiek jest twórcą samego siebie we wszystkich wymiarach, a więc nie akceptuje tego, co otrzymuje w postaci natury ludzkiej i w związku z tym nie akceptuje również tych wymogów bioetycznych, które są podstawą egzystencji społecznej. Na przykład niesłychanie niebezpiecznym dla wszystkich jest relatywizacja życia ludzkiego w funkcji tylko do jego jakości i wydajności, a więc swego rodzaju znowu produktywności. Człowiek kaleki, człowiek chory, człowiek borykający się z jakimiś przeciwnościami zdrowotnymi jest coraz częściej ofiarą eutanazji czy aborcji i wiadomo, że już pewne obciążenia genetyczne się nie pojawiają, ponieważ te dzieci giną przed urodzeniem. To samo dotyczy już w tej chwili niesłychanie bulwersującej sprawy, jak na przykład w Belgii, gdzie się uchwala prawo eutanazji dla dzieci, co jest praktykowane w wielu krajach europejskich, bo zawsze praktyka wyprzedza legislację. I tutaj czujność bioetyków powinna być bardzo zaostrzona. Jeżeli raz się zrelatywizuje życie ludzkie, nikt nie jest pewny swojego życia.
Ci, którzy życie stracili, w pewnym sensie mogą liczyć na pomoc tych, którzy odeszli. Myślę tutaj o takim też ostatnio trudnym problemie, problemie transplantacji organów. Pojawiły się trudności chyba ze zdefiniowaniem śmierci człowieka, bo wiadomo, że tylko zmarły może być dawcą, a właściwie mógłby być dawcą. Wydaje się, że nie zawsze tak jest.
Przede wszystkim trzeba ściśle przestrzegać kryteriów śmierci człowieka. Dawniej było kryterium śmierci klinicznej, która stała się odwracalna dzięki metodom resuscytacji, jakie dzisiaj istnieją, których dawniej nie było. A więc nie wystarczy stała utrata oddychania i krążenia, bo to można sztucznie podtrzymywać. Natomiast dzisiaj definicją śmierci jest śmierć mózgowa i pnia mózgu, a więc wszystkich ośrodków, można by powiedzieć, życiodajnych, ale jest do tego cały szereg metod diagnostycznych, żeby taką śmierć stwierdzić. I również cała procedura angażująca specjalistów różnych dziedzin, żeby móc rzeczywiście wspólnie orzec, jako rodzaju konsylium lekarskiego, orzec, że jest to śmierć nieodwracalna, co powoduje, że można pobrać organy żywe. Oczywiście przeżycie organów jest krótkie i w zależności od tego, jaki to jest organ, są bardzo krótkie czasy rekuperacji użycia tych organów lub nie. Drugim problemem to jest problem zgody na transplantację, która w różnych legislacjach jest dwojako zagwarantowana. Przedśmiertne oświadczenie człowieka co do swojego ciała, jak również w przypadkach innych zgoda rodziny po śmierci stwierdzonej, by z tego ciała pobrać organy do przeszczepu.
Czy istnieje niebezpieczeństwo, że tego typu mechanizmy, chociaż z pozoru wydają się bardzo dobre, mogą być też wykorzystywane przez, nazwijmy to, nie najuczciwszych lekarzy? Myślę tutaj głównie o procederze handlu organami.
Jest handel organami, jest współczesnym kanibalizmem, gdzie porywa się ludzi, z których się wydobywa organy i ci ludzie później giną lub też się odnajdują po jakimś okresie anestezji bez jednego z organów parzystych, na przykład bez nerki. I to są znane rzeczy. Proszę zauważyć, ile osób ginie w świecie, nawet w naszym kraju rocznie. Te osoby giną bez śladu. Jest podejrzenie, że przynajmniej część ginie w ten sposób, że jest utylizowana dla innych, dlatego że są ośrodki, które otrzymują ogromne fundusze od nawet przyszłych pacjentów, bogatych ludzi, którzy chcą jeszcze przeżyć kilka lat, czy są chorzy, są gotowi ogromne sumy zapłacić za przeszczep, którego nie ma. A w związku z tym jest nielegalny handel i organami nie tylko. Powiedzmy sobie szczerze, jest nielegalny handel materiałem genetycznym, komórkami jajowymi, handel komórkami męskimi. Jest handel embrionami, a więc komercjalizacja medycyny przypomina już coraz bardziej epokę, jakąś zaawansowaną epokę niewolnictwa.
Oby ta zaawansowana epoka niewolnictwa jednak nas nie dotknęła i może cywilizacja nasza też się ocknie, by tak szybko nie doszło do przedwczesnej śmierci cywilizacji, która w pewnym sensie sama sobie podcina gałąź, na której siedzi. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi za wizytę i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski.
Szczęść Boże.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.